Elsate Alne Zauroczenie. 15 grudnia 2008.000. Nowoczesne twarde dyski osiągają pełnię swoich możliwości tylko przy właściwych ustawieniach w BIOS-ie. Podpowiemy Ci, jak odblokować najważniejsze funkcje i jakie przynoszą korzyści. Nowoczesne twarde dyski osiągają pełnię swoich możliwości tylko przy właściwych ustawieniach w BIOS-ie. Podpowiemy Ci, jak odblokować najważniejsze funkcje i jakie przynoszą korzyści. Open. Niemalże wszystkie nowe komputery nie są tak wydajne, jak powinny. Większość z nich jest wyposażona w twarde dyski SATA. Jeśli Twój PC nie ma jeszcze 4 lat, zapewne tkwi w nim dysk tego typu. Interfejs SATA jest, rzecz jasna, znacznie szybszy niż konwencjonalny, równoległy IDE. Maksymalna prędkość transmisji danych wynosi 300 mbps. Tymczasem nowoczesne napędy są użytkowane w trybie swoich poprzedników, co uniemożliwia wykorzystanie ich pełnej wydajności. Z poniższych porad dowiesz się, jak skonfigurować swój komputer, aby uzyskać korzyści z technologii zaimplementowanej w interfejsie SATA. Podpowiemy Ci, na jak duży wzrost wydajności możesz liczyć. S231279HC i zamiast legacy IDE, kontrolery SATA, w które są wyposażone nowoczesne płyty główne i chipsety, obsługują z 3 do 4 trybów. Tryby zgodne ze starszymi interfejsami Parallela TAPATA lub IDE z wykorzystującymi je dyskami są określane, zależnie od płyty głównej, mianem legacy IDE, Enhanced IDE lub Native IDE. Dysk działający w jednym z tych trybów jest uznawany przez system za konwencjonalny napęd IDE lub PATA o takich samych właściwościach. Właśnie taka konfiguracja jest domyślnie ustawiona w większości PC-ów. Tymczasem standardowymi trybami do obsługi napędów SATA powinny być AHC i Advanced Host Controller Interface lub RAID Redundant Array of Independent Disks. Dostępne obecnie płyty główne oferują taki parametr w BIOS-ie. Jednak ustawienie go to jeszcze nie wszystko. Oprócz tego system musi mieć odpowiedni sterownik dysku, który obsługuje wspomniane tryby pracy. Mimo iż są takie sterowniki, producenci składaków wolą iść na pewniaka. Tryb legacy IDE będzie działał nawet wtedy, gdy użytkownik zainstaluje inny system operacyjny. Open. S231280 błędne koło AHC. Gdy przestawisz w BIOS i używany dotychczas tryb IDE na AHC i lub RAID, czeka Cię niemiła niespodzianka. Nie uda Ci się uruchomić Windows. Edycja XP wyświetli komunikat alarmowy na niebieskim ekranie, a Vista będzie ciągle ponawiała próby rozruchu. W wyniku przestawienia trybu zmienia się tzw. PCIID, czyli identyfikator kontrolera SATA. System jest w stanie wykryć twardy dysk dopiero wtedy, gdy ma do dyspozycji specjalny sterownik AHC i /RAID. W większości systemów sterownik ten nie wchodzi w skład domyślnej konfiguracji. Wyjątek stanowi Vista z dodatkiem SP1 lub nowszym i Linux z jądrem w wersji 2.6.19 lub nowszej. Sterownik, o którym mowa, jest dostępny, ale jest wgrywany tylko, jeśli system działa w trybie AHC. To błędne koło, bo przecież system nie uruchomi się bez tego sterownika. S231281 sterownika AHC i /RAID. Aby podrzucić sterownik AHC i /RAID systemowi Windows XP lub Vista, który pracuje w trybie Native IDE, trzeba najpierw zdobyć sterownik AHC i odpowiedni do chipsetu plik iastor.sys dotyczy procesorów Intel lub ATX86. S.sys dotyczy procesorów AMD. 64-bitowe warianty są opatrzone liczbą 64, na przykład iastor64.sys. Etap 1. Najlepiej użyć sterowników z krążka z IDE dołączonego do płyty głównej. Alternatywnie możesz pobrać najnowsze wersje z internetowej witryny producenta płyty. Ten sposób zalecamy przede wszystkim właścicielom komputerów z procesorem AMD, bo poszukiwania na stronach AMD http://onti.amd.com/driver.html są dość uciążliwe. W wypadku PC-ów z procesorem Intel można pobrać Intel Matrix Storage Manager http://subport.intel.com/chipsets/imsm/patch/getdelatestdriver. Etap 2. Teraz trzeba wyodrębnić pliki sterownika z pobranego pliku EXE. Nie odgrywa żadnej roli, czy wybrałeś do pobrania pliki ATA82_z.id.exe czy ATA82_NU.exe. W wypadku pierwszego z wymienionych plików stosowne polecenie to ATA82_z.id.exe. AP. Jeśli pobrałeś pliki ATA82_NU.exe, użyj tych samych argumentów. Następnie skopiuj plik sterownika do katalogu Windows System 32 Drivers. Etap 3. Ponadto musisz dokonać drobnych zmian w rejestrze, aby Windows mógł się uruchomić i wczytać wymagany sterownik. W internecie na przykład, w forum producenta płyt głównych Gigabyte, znajdziesz gotowe pliki .reg, które wystarczy zaimportować dwukrotnym kliknięciem myszy. Jednak zanim zmodyfikujesz rejestr, powinieneś koniecznie utworzyć jego zapasową kopię. S.131282 Instalowanie Windows. Instalując system operacyjny w komputerze z dyskiem SATA, powinieneś od razu zadbać o odpowiednie sterowniki. Skonfigurowany w ten sposób komputer można w każdej chwili przestawić na działanie w trybie native IDE, bo sterowniki interfejsu IDE są domyślnym składnikiem środowiska Windows. W kolejnym punkcie opisujemy, w jakich wypadkach warto skorzystać z tej możliwości. Nie potwierdzamy pogłoski, jakoby występowały problemy z uruchamianiem systemu z płyty instalacyjnej XP/Vista, gdy napęd CD/DVD jest podłączony do kontrolera SATA i działa w trybie AHC i lub RAIDE. Oba wymienione środowiska wczytują się bez problemu w trybie AHC i ze swoich nośników instalacyjnych. Przyczyną rzekomych kłopotów z rozruchem jest niewłaściwa kolejność napędów ustawiona w BIOS-ie. Ustawienie CD-ROM jako pierwszego napędu nie spowoduje pożądanego efektu w trybie AHC. Napęd CD/DVD działający w tym trybie pojawi się jako nowa opcja na liście i należy podać ją jako pierwszą. XP i Vista. Obie wersje Windows wymagają sterownika F6. Nazwa ta odnosi się do monitu o naciśnięcie klawisza F6, aby skonfigurować sterowniki urządzeń pamięci masowej. Sterownik F6 pobierzesz ze wspomnianych powyżej adresów internetowych. Wariant 32 i 64 bitowy do komputerów z procesorem Intela podaliśmy w punkcie błędne koło AHC, a w wypadku PC-ów z układem AMD możesz wyodrębnić z archiwum sterownika mostka południowego patrz punkt sterownika HCI/RAID lub pobrać go z witryny producenta danej płyty głównej. Problem w XP. Instalator w Windows XP potrafi wczytać wymienione sterowniki tylko z dyskietki. Jeśli w Twoim PC-cie brakuje stacji dyskietek, możesz sporządzić instalacyjną płytę Windows zawierającą sterowniki AHC. Pomoże Ci w tym bezpłatny program Nlyte http://www.nliteos.com. Problemy z AHC. Gdy poradzisz sobie ze sterownikami, dysk będzie działał w trybie AHC i lub RAID. Zmierzysz się jeszcze z dwoma problemami. S.M.A.R.T. Wiele narzędzi nie potrafi odczytywać informacji. S.M.A.R.T. z dysku działającego w trybie RAID lub AHC. Dane te mogą się przydać, choć nie ma potrzeby ich sprawdzania w regularnych odstępach czasu. Aby rozwiązać ten problem, musisz czasami przełączać dysk w BIOS-ie na tryb IDE i wtedy pozyskiwać żądane informacje. Archiwizowanie partycji. Niektórzy tworzą zapasowe kopie swojego systemu, tworząc obraz całej partycji Windows, aby móc ją przywrócić w razie awarii. Można to zrobić m.in. z poziomu startowych płyt ratunkowych utworzonych z plików Linuxa lub Windows XP. Większość krążków tego rodzaju nie ma dostępu do twardych dysków działających w trybie AHC i /RAID. Rozwiązaniem tego problemu może być zmodyfikowane środowisko BART poinformacje. http://www.nu2.nu/pbuilder/. W wypadku PC-ów wielosystemowych można skorzystać z niemieckojęzycznego menedżera startowego Flutter http://tolsandmore.decentral/product-software-system-tools/flutter/. Pod warunkiem, że komputer jest wyposażony w stację dyskietek. S.131284 SATA i Hot Plugging. Stało się oczywiste, że dyski USB można włączać i wyłączać, podłączać i odłączać w trakcie pracy. W wypadku interfejsu SATA jest to możliwe tylko, jeśli kontroler nie działa w trybie native IDE, lecz w AHC i lub RAID. Na rynku są dostępne kasety do dysków 3,5 calowych ze złączem SATA. Znacznie mniej popularne są kasety 5,25 calowe ze złączem SATA do napędów DVD. Napędy zewnętrzne pracujące w trybie AHC i można podłączać poprzez interfejs SATA, lecz Windows XP i Vista nie traktują ich jako wymienne nośniki danych, lecz jako dyski wewnętrzne. W odróżnieniu od dysków USB i FireWire brakuje więc ikony bezpieczne usuwanie sprzętu w obszarze powiadomień. Gwarantuje ona, że przed odłączeniem dysku system zakończy wszystkie operacje zapisu odczytu i opróżni bufor, aby zapobiec utracie danych. Wprawdzie można zaczekać chwilę i odłączyć napęd na chybił trafił, lecz nie jest to bezpieczny sposób. Znacznie lepiej doinstalować brakującą funkcję w systemie. Pomoże Ci w tym bezpłatny hotswap. http://mysite.verizon.net/account/hotswap/index.htm. Vista zapewnia możliwość wyłączenia buforu zapisu dla dysków SATA. Kliknij ikonę napędu w eksploratorze i wskaż kolejno właściwości --sprzęt-właściwości. Odpowiednia opcja znajduje się na karcie zasady. Wadą tego rozwiązania jest niższa wydajność dysku. S.131285 większa wydajność z NCQ, NCI, czyli Native Command Q Ewing, to kolejna funkcja trybów AHC i RAID. Obecnie większość dysków SATA dysponuje tym usprawnionym algorytmem dostępu. Za pomocą takich narzędzi jak HDTune www.htune.com możesz sprawdzić, jak duże przynosi korzyści. Nie daj się zwieść znaczkowi przy wpisie NCQ we właściwościach napędu. NCQ wchodzi w akcję tylko wtedy, gdy dysk jest użytkowany w trybie AHC lub RAID. NCQ wcale nie zawsze oznacza wzrost wydajności. W niekorzystnych warunkach pofragmentowane dane. Dysk może wręcz uzyskiwać nieco gorsze osiągi. Zalety NCQ dają się najbardziej zauważyć, gdy w systemie działa równocześnie kilka aplikacji, które zlecają dyskowi wiele operacji i zapisu odczytu. Jednak właśnie taka praca wielozadaniowa i wielowątkowa odgrywa coraz większą rolę w codziennym użytkowaniu nowoczesnego peceta. Wystarczy wyobrazić sobie procesy działające w tle, na przykład skaner antywirusowy lub menedżer pobierania plików, podczas gdy na pierwszym planie użytkownik korzysta z programu do montażu wideo. Źródła internetowe podają, że NCQ przynosi 5-10% wzrost wydajności. Jednak nie da się tego udowodnić przy użyciu benchmarków w typowych programach diagnostycznych takich jak HDTune http://www.htune.com czy Crystal Diskmark http://crystalmark.info/lan-n. Tylko za pomocą specjalnych benchmarków, na przykład diskbench http://newdesoft.com/diskbench, można odtworzyć realne warunki użytkowania, w których aplikacje odwołują się w trybie zapisu lub odczytu jednocześnie do dwóch plików znajdujących się na dwóch oddzielnych dyskach. Testy tego rodzaju wykazują, że NCQ może przyspieszyć kopiowanie dużych ilości danych o 10-20%. S.131286 RAID 0 i RAID 1. W trybie RAID możesz połączyć w swoisty zaprzęg dwa lub więcej najlepiej identycznych, twardych dysków. Zwróć uwagę na to, że RAID automatycznie uaktywnia funkcję AHC. Zależnie od wybranego wariantu możesz uzyskać większą wydajność RAID 0, wyższe bezpieczeństwo RAID 1 lub jedno i drugie RAID 5. Jest jeszcze kilka innych wariantów RAID, aczkolwiek kontrolery większości płyt głównych obsługują tylko pierwsze dwa. Jak skonfigurować RAID 0, aby zwiększyć wydajność dysków? Trzeba połączyć ze sobą dwa lub więcej twardych dysków w tzw. macierz RAID 0 lub zestaw paskowy Strip Asset. Naciśnij w tym celu odpowiednią kombinację klawiszy tuż po włączeniu komputera. Patrz ekran powitalny i zastosuj się do wskazówek menedżera RAID zaimplementowanego w BIOS-ie. Pojemność otrzymanego w ten sposób woluminu to suma pojemności najmniejszego z połączonych dysków. Przepustowość powinna podwoić się przynajmniej teoretycznie. Jednak w praktyce przyspieszenie nie jest tak duże, szczególnie w trakcie zapisu. Dlatego takie software'owe macierze RAID są określane jako fake RAID, czyli RAID oszukany, aby odróżnić je od kosztownych sprzętowych kontrolerów RAID. W najlepszym wypadku możesz liczyć na przyspieszenie podczas odczytu liniowego duże, niepofragmentowane pliki. Benchmarki popularnych programów do diagnostyki twardych dysków wykazują przeważnie przepustowość na poziomie znacznie przekraczającym 100 MBS. Jednak w realnych warunkach panujących w komputerze, którego wydajność zależy od wielu czynników, ma ona niewielki wpływ na łączną wydajność. W większości wypadków RAID okazuje się nieopłacalny. Zalety macierzy RAID 0 można docenić najbardziej przy kopiowaniu dużych ilości danych w obrębie jednego dysku. 100% wzrost wydajności. Podobne przyspieszenie uzyskasz, stosując dwa oddzielne dyski. Oprócz tego należy pamiętać o tym, że w wypadku awarii jednego z dysków ulegną utracie zasoby wszystkich napędów połączonych w zaprzęg RAID. RAID 0 można więc polecić tylko w niewielu wypadkach, na przykład zapalonym graczom. Również macierze RAID 1 nie sprawdzają się w standardowych PC-tach. W tym trybie dyski są połączone w wolumin o łącznej pojemności najmniejszego z nich. Dane są replikowane, czyli zapisywane w całości na każdy z dysków. Zatem gdy jeden z napędów ulegnie awarii, zasoby nie ulegną utracie. W komputerach jednostanowiskowych wystarczające bezpieczeństwo powinny zapewniać kopie zapasowe na zewnętrznych nośnikach danych.